Witam Państwa, Lech Pilarski. Na początku września powinien się odbyć Marsz Sybiru. Ze zrozumiałych względów nie doszło do tego wydarzenia, ale no, mamy jak zwykle 17 września kolejną rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku. No i zaczęła się wraz z tym wydarzeniem epopeja związana z Syberią i tragicznymi polskimi losami. W zamian za Marsz Sybiru odbędziemy dzisiaj marsz po Muzeum Pamięci Sybiru. Jak Państwo wiecie, trwa przygotowanie do jego otwarcia. Już mamy wielki budynek, w którym będzie to muzeum, ale środek jeszcze jest doskonalony, jeszcze jest wyposażany. Także ekspozycji do końca nie możemy Państwu opowiedzieć, bo jej po prostu nie ma. A dzisiaj tę peregrynację po Muzeum Pamięci Sybiru odbywam z doktorem Piotrem Popławskim, pracownikiem tegoż muzeum. Początek to już wiadomo, Sybir i napis wprowadza nas w charakter tego budynku.
Właściwie ekspozycja już w dużej mierze jest, ona cały czas powstaje, jest uzupełniana, także dzisiaj będę miał okazję Państwu opowiedzieć o pewnych smaczkach i o miejscach, które już powstały i jak najbardziej zostały ostatnie szlify, tylko tak naprawdę mające na celu ich dopracowanie. Z naszych materiałów, które już publikowaliśmy, te litery Sybir, które są otwarciem naszej wystawy, są znane, więc tylko przypomnę, że jest to takie wprowadzenie mające pokazać, że słowo Sybir w języku polskim znaczy coś więcej niż tylko ta kraina geograficzna. To znaczy miejsce tych nieludzkich deportacji, tych zsyłek też wcześniejszych, XIX-wiecznych, XVIII-wiecznych, a więc to miejsce, do którego najpierw car, a potem Sowieci Polaków wywozili. I to jest taki wstęp bardzo ogólny, bardzo właśnie wprowadzający w to miejsce, w jego geografię, ale też właśnie ten symboliczny wymiar. Za to dalsza część wystawy będzie już miała taki bardziej narracyjny charakter i to, co będzie taką wielką siłą naszego muzeum, to będzie bardzo duży nacisk na historię mówioną. Większość muzeów ma kapitalne zbiory eksponatów, które możemy obejrzeć.
U nas różnego rodzaju artefakty, pamiątki, zachowane drobiazgi, ale charakterystyką naszego polskiego Sybiru, w cudzysłowie mówiąc, to jest brak owych pamiątek albo ich niewielka ilość.
Właśnie, może nie zupełny brak, ale jest to stosunkowo niedużo przedmiotów. Z oczywistych względów ludzie często pakowali się pod bagnetami, pod kolbami karabinów, brali tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Przebywając często kilka lat, niektórzy nawet kilkanaście lat na zesłaniu, po prostu to się zużywało, więc mało co wróciło do Polski. Często to, z czym ludzie wracali do kraju, to raczej były przedmioty tam zdobyte, pozyskane w różne sposoby, więc oczywiście mamy je w swoich zbiorach i jest ich relatywnie sporo, ale mniej niż w większości klasycznych muzeów. Stąd też uzupełniamy te zbiory i tą naszą opowieść właśnie o historię mówioną. I przez naszą wystawę prowadzić nas będą bohaterowie sybiracy i sybiraczki, których relacje nagrane, a także spisane mamy w swoich zbiorach. To jest łącznie kilkaset nagrań i kilkaset spisanych wspomnień. To jest jedna z największych baz takiej historii mówionej bądź pisanej, właśnie takiej oddolnej, zwykłych ludzi, którzy na Sybir trafiali. I do tej europejskiej części Rosji, i na Syberię geograficzną, i do Kazachstanu. Także idąc po wystawie możemy zobaczyć takie drewniane stele, na których widzimy fotografie sybiraków i sybiraczek. Niektórzy z nich to dzieci, które w momencie wywózki były kilkuletnie, kilkumiesięczne nawet, i takie przypadki się zdarzały. Niektórzy to osoby dorosłe. Więc przez cały parter naszej wystawy te osoby nas będą prowadzić i wprowadzać w tą historię. Tu na parterze, w tej ciemnej przestrzeni, bo to, co się rzuca w oczy, to właśnie jej ciemność, brak naturalnego oświetlenia. Mówimy o momencie wyrwania z domu, momencie aresztowania. Wprowadzeniem do tego jest historia II Rzeczpospolitej, odrodzonej po rozbiorach Polski, i pokazujemy ją po to, żeby jeszcze bardziej podkreślić, jak wielka była ta strata w momencie wywózki. I przechodząc przez wystawę będziemy też widzieć fotografie rodzin, które były deportowane. Część z nich jest rozerwana symbolicznie i mijamy właśnie jedno z takich zdjęć. Pokazuje to, że wiele rodzin zostało rozerwanych poprzez wojnę, rzuconych w różne strony, nie tylko oczywiście na wschód. Niektórzy byli podzieleni granicą niemiecko-sowiecką i takie historie się zdarzały i o takich historiach też tu będziemy mówić.
Także są zdjęcia, które pokazują to, co utraciliśmy.
Widzimy w jednej z sal wnętrze hotelu Ritz w Białymstoku, hotelu niezwykłego, bo tak naprawdę była to jedyna tego rodzaju placówka w Polsce, tej sieci hoteli o bardzo wysokiej klasie zarówno pokoi, jak też i samej restauracji. Niemniej jednak nie pokazujemy tutaj wnętrza samego hotelu po to, żeby pokazać, jak ono wyglądało, ale jest ono pewnym tłem. W tym pomieszczeniu, w którym widzimy tą fotografię, usłyszymy relacje ludzi żyjących w międzywojennym Białymstoku, ale właśnie w takim kontekście, że za chwilę to stracili. Tak więc można powiedzieć, że narasta tutaj takie poczucie straty. Wkraczamy też na bruk białostockiego rynku. Będziemy mogli zobaczyć tutaj panoramę międzywojennego Białegostoku. W takich kubikach, które właśnie powstają, będą złożone przedmioty związane z codziennym życiem mieszkańców. I dopiero z tego miejsca przejdziemy do strefy poświęconej wybuchowi wojny. I tutaj tak naprawdę ta historia nabierze nieco tempa. Pojawi się nam coraz więcej tych właśnie rozerwanych zdjęć, rozerwanych losów różnych rodzin. I to wszystko będzie wplecione w te tryby wielkiej historii. Więc chcemy pokazać, że te losy Sybiraków to są losy pojedynczych ludzi, takich jak my, jak każdy z nas, bo to mogło spotkać każdego, nawet za to, że był po prostu Polakiem. I stąd też już w kolejnym pomieszczeniu, w którym usłyszymy wspomnienia Sybiraków, zobaczymy wnętrze opuszczonego domu. Może w Białymstoku, może we Lwowie, może w Wilnie. Tego nie wiemy. Za to wiemy, że z takich mieszkań właśnie aresztowano ludzi, zabierano ich na wschód. Nie może też zabraknąć na naszej wystawie odniesienia się do tego, skąd ten system do nas przyszedł. Jaka była geneza tej sowietyzacji. I przez dalszą część wystawy będziemy mogli poznać właśnie genezę tego ruchu bolszewickiego, genezę komunizmu. Będą tutaj krzykliwe transparenty, krzykliwa propaganda sowiecka. Oczywiście skomentowana w odpowiedni sposób, bo nie może zabraknąć tutaj kontekstu. Nie może być tak, że ktoś, widząc jakiś pozytywny przekaz wynikający z sowieckiego plakatu, pomyśli, że rzeczywiście tak było. To wszystko miało swoją cenę i tutaj będziemy mogli zobaczyć w tej przestrzeni poświęconej sowietyzacji zarówno plakaty propagandowe, jak i obok nich zdjęcia ofiar łagrów, zdjęcia ofiar wielkiego terroru, pokazując właśnie, jaka była ogromna cena tego rozwoju państwa sowieckiego.
Czyli taki swoisty rachunek tutaj zobaczymy.
Można tak powiedzieć. Oczywiście będzie to w pewnym sensie uproszczone, bo nie mamy miejsca na to, żeby powiedzieć o całej skali sowieckich zbrodni. My się skupiamy na tych, które dotyczyły deportacji, częściowo też zbrodni katyńskiej, bo one są ze sobą powiązane i szczególnie tych zbrodni okołowojennych. I jednym z pomieszczeń kolejnych będzie gabinet przesłuchań, właściwie taki pokój przesłuchań, w którym inscenizujemy wygląd miejsca, gdzie odbywały się właśnie często poprzedzone torturami przesłuchania ludzi, którzy byli aresztowani, potem trafiali niekiedy do łagrów, więc mówimy też o losach łagierników, a nie tylko samych deportowanych.
Taki trochę labirynt.
Tak, muzeum będzie oczywiście jeszcze zaopatrzone w taki system kierowania zwiedzającymi. Tutaj część drzwi jest wciąż otwartych do celów po prostu przenoszenia wnoszonych mebli, wnoszonych sprzętów, bo cały czas, nawet w tej chwili, trwają tutaj prace budowlane. Im bardziej wchodzimy w głąb wystawy, tym zagęszcza nam się ilość tych postaci na stelach. Zbliżamy się do momentu aresztowania i deportacji. I widzimy instalację złożoną z walizek. Jest to taki nieodłączny symbol towarzyszący każdemu zesłańcowi. Walizki, toboły, pakunki. Coś, co po prostu rzeczy codziennego użytku w czasie aresztowania umieszczano i zabierano ze sobą. I ostatnia część tej wystawy na parterze dotyczy już samej deportacji. Tu pokazujemy te przedmioty, które zostały zabrane przez osoby deportowane w czasie aresztowania i powiezione ze sobą na wschód. To są niezwykłe artefakty, bo ciężko sobie wyobrazić, że coś takiego przetrwało taką zawieruchę. Najpierw aresztowanie, potem transport, potem pobyt na Syberii, w Kazachstanie bądź na północy Rosji i jeszcze wróciło do Polski. Więc tych ponad setka przedmiotów, które zostały zabrane i wróciły, to są jedne z najcenniejszych naszych artefaktów, bo przetrwały naprawdę wiele, nie zostały wymienione na jedzenie, nie zostały sprzedane, bo nie zniszczyły się, były pieczołowicie przechowywane przez te rodziny. I jedna z kolejnych przestrzeni będzie prezentować fragment wnętrza wagonu. My mamy w swoich zbiorach też wagon oryginalny, taki, jaki mi wywożono na wschód. Będzie też na wystawie replika takiego wnętrza wagonowego. Tutaj też będziemy mogli usłyszeć relacje, jak wyglądała sama podróż, ten przewóz osób na nieludzką ziemię.
Jeszcze oczywiście słyszymy tutaj różne efekty związane z takim charakterystycznym dźwiękiem tektury papieru, bo cały czas trwają tutaj prace wyposażeniowe. Kończycie przygotowanie wnętrza muzeum.
No wszystko musi być zabezpieczone, żeby nie ulec też zniszczeniu w czasie pracy, przenoszenia ciężkich mebli, sprzętu różnorakiego. No przestrzeń, w której w tej chwili jesteśmy, cały czas jest poddana różnym robotom. Przed chwilą byliśmy w tym wagonie, słychać, że deski jeszcze pracują, one potem będą usztywnione też, także to wszystko trwa. Cały czas się toczy, jak najbardziej.
No i tutaj przechodzimy po schodach.
W klatce schodowej mamy taką instalację, która pokazuje na każdym stopniu nazwy kolejnych miejscowości położonych coraz dalej od Polski. Obok będzie można też zobaczyć odległości do tych miejscowości z naszego muzeum, z Białegostoku.
Tomsk, prawie 4000 kilometrów. Jakuck, prawie 6000.
Te podróże bardzo często trwały kilkanaście tygodni. Często zanim w ogóle transport ruszył, mijało kilka dni, bo zbierano ludzi z różnych miejscowości. I miało to taki efekt, że już w momencie wyruszenia wielu ludzi nie miało jedzenia ze sobą. To, co dostawali w trakcie transportu, to były jakieś minimalne racje żywnościowe. Wrzątek, niekiedy jakaś ciecz podobna do zupy, tylko z gęstości samej, zawierająca podstawowe jakieś produkty żywnościowe. Więc niedostateczne wyżywienie, ale przede wszystkim fatalne warunki sanitarne. I o tym też będą mówić właśnie bohaterowie naszych relacji. Też uznaliśmy, że o wiele bardziej realistyczne będzie oddanie im głosu. Bo często eksponaty nie powiedzą nawet tego, z czym się mierzyli ci ludzie. Jak pokazać to, że w wagonie były wszy? Przecież nie będziemy wprowadzać ich do tego wagonu, choćby ze względów sanitarnych, a ktoś, kto to przeżył, najlepiej o tym opowie.
No już jesteśmy na piętrze, weszliśmy schodami. Z pewnością rzuca się w oczy większa ilość światła.
Tak jest. Tutaj będziemy mieli już tą przestrzeń w kolorze białym. Jest to kolor, który bez wątpienia najbardziej kojarzy się z Sybirem. Choć trzeba pamiętać, że nie tylko śniegi były wielkim problemem, ale również wielkie upały. Latem klimat kontynentalny ma to do siebie, że nawet na Syberii potrafi być bardzo gorąco, nie wspominając już o miejscach takich jak Kazachstan, czy w ogóle Azja Środkowa, te republiki sowieckie właśnie na południu. Więc nie zapominamy o tym cieple, ale jednak takie pierwsze skojarzenie to jest właśnie mróz, to jest śnieg i widzimy dookoła siebie panoramę syberyjskiej tajgi, czyli tego, co właśnie się najbardziej nam z tym kojarzy i co bardzo często, też trzeba to podkreślić, spotykało ludzi na miejscu. Barak, kilka baraków i dookoła las, zasadniczo nic więcej. Mówi się często, że Sybir to było więzienie bez dachu i bez ścian, bo nie było takiej potrzeby. Sama przestrzeń była wystarczającym ograniczeniem, zniechęcającym większość więźniów do jakichkolwiek prób ucieczki.
I teraz wchodzimy w tę część, która pokazuje historię Sybiru, nie ten moment agresji sowieckiej, późniejszych zsyłek, deportacji.
W ogóle chcieliśmy na początku tej drogi na górze, już po dotarciu na Syberię, pokazać to, z czym mierzyli się też Polacy przyjeżdżający w czasie wojny na wschód, wywożeni, deportowani, bo oni trafili w miejsce, w którym już od setek lat Polacy byli i często byli za karę właśnie. Więc pierwszy pawilon, który pokazuje życie na Sybirze, dotyczy właśnie zsyłek z okresu końca I Rzeczpospolitej, z okresu zaborów i widzimy tutaj przestrzeń poświęconą właśnie konfederatom barskim, powstańcom styczniowym, powstańcom listopadowym, ale także przykład, który mamy dookoła siebie, gabinet badacza XIX-wiecznego. To jest mało znana część historii, tymczasem wielu Polaków bądź za karę, bądź też częściowo dobrowolnie udawało się na wschód po to, żeby te niezbadane tereny odkrywać, żeby je badać. To, co zachodni badacze robili w Afryce na przykład, odkrywali te białe plamy, to samo Polacy w XIX wieku robili na wschodzie, na Syberii. I o tym nie jest wcale tak głośno, a są to przygody równie kapitalne i mające niezwykłe znaczenie dla nauki. Dość powiedzieć, że wielu członków carskich stowarzystw naukowych to byli Polacy o kapitalnych osiągnięciach, jak Bronisław Piłsudski, brat marszałka, jak Dybowski, jak Czekanowski, i wielu, wielu innych. I o tych ludziach chcemy tutaj powiedzieć, pokazać też ich dokonania.
Mimo zsyłki, mimo tego, że przebywali tam na katordze, jednak prowadzili badania, opisywali to wszystko i przysłużyli się zaborcy, między innymi odkrywając wielkie złoża geologiczne, wielkie zasoby przyrodnicze. Stąd na mapie Syberii, współczesnej Syberii, nazwiska albo Dybowskiego, albo Czerskiego, Czekanowskiego i tak dalej, bo to jest to świadectwo tychże odkryć.
Przysłużyli się zarówno zaborcy, można tak powiedzieć, jak też przede wszystkim przysłużyli się nauce, bo odkryli wiele gatunków flory, fauny, zbadali różne terytoria wcześniej niezbadane. Oczywiście przyniosło to skutek taki jak odkrycia surowców i złóż mineralnych, bądź też paliw kopalnych, ale Polacy zbadali jezioro Bajkał pod różnym kątem, jego głębokości, jego flory, fauny. Nazwy wielu gatunków zwierząt są nazwane od nazwisk Polaków. I też chcemy pokazać ten wątek dobrowolnego osadnictwa na Syberii, mającego bardzo dużą skalę. To też jest mało znany fakt, że wielu Polaków w XIX wieku wyjeżdżało nie tylko do Ameryki za chlebem, ale i na wschód. I ślady tej kolonizacji, bo tak to można nazwać, są do dzisiaj w postaci nazw miejscowości w okolicach Irkucka, w okolicach Tomska. Mamy chociażby dość znane już w naszym mieście syberyjski Białystok, niedaleko Tomska. To znaczy niedaleko jak na ichniejsze miary, bo to jest prawie 200 kilometrów, także w naszych granicach byłaby to spora odległość, tam jest to względnie niedużo.
Wielu Polaków zaborcy po prostu też i wysyłali na Syberię, no bo oni mieli odpowiednie kompetencje i odpowiednie umiejętności. Największą grupą to byli kolejarze, bo budowali całą kolej transsyberyjską.
I też takim kulminacyjnym punktem tego wysyłania ludzi na wschód była I wojna światowa. Jeszcze przed jej rozpoczęciem ten ruch był dość duży. W momencie rozpoczęcia działań zbrojnych i zagrożenia fabryk, różnego rodzaju instytucji mających strategiczne dla Imperium Rosyjskiego znaczenie, rozpoczęto najpierw proces ewakuacji, który potem przerodził się w bieżeństwo, a więc już taki można bardziej powiedzieć eksodus z zachodnich terenów Imperium Rosyjskiego, częściowo inspirowaną przez carat, a częściowo oddolną. Także jest to proces też bardzo skomplikowany i o nim napomkniemy na naszej wystawie.
No a tu już prawdziwa biała Syberia, czyli na przykład widok, który zobaczyli pierwsi ludzie deportowani w lutym 1940 roku.
Po wyjściu z wagonów. Często w relacjach spotykamy się z opisem tego, jak uderzający krajobraz spotkał tych ludzi. Oni docierali tam w kwietniu, docierali pod koniec marca, też na północ Rosji, nie tylko na Syberię geograficzną. I przebija z tych wspomnień bardzo wyraźnie mróz, śnieg, właśnie ta tajga bezkresna i też fakt, że trafiali do miejsc, w których w zasadzie poza barakami nie było niczego innego. Takie specjalne osiedla, w których zajmowali się wyrębem i spławem drewna. Tutaj widzimy też instalację artystyczną, która powstaje. Wiele szczegółów Państwu na razie zdradzić nie mogę. Roboczą nazwę mogę podać. Ludzie z lodu. Już w tym tygodniu autorka tej instalacji, pani Martyna Pająk, będzie tą rzeźbę właśnie wykańczać, instalować, tak by na otwarcie muzeum było ona gotowa.
Kolejne pomieszczenia przed nami, ale czas ma też swoje wymogi. Będziemy skracali naszą relację i zapraszali Państwa na otwarcie Muzeum Sybiru, a później do zwiedzania tejże placówki. To chyba szkoła.
Tak jest. Jesteśmy w zesłańczej szkole i ta przestrzeń w ogóle poświęcona jest już właśnie życiu Polaków na zesłaniu w okresie II wojny światowej. Tam mieliśmy wiek XIX, tu jesteśmy już w wieku XX, a więc wracamy do tej historii, na której skończyliśmy na parterze. Mówimy o zesłańcach na Syberii i w europejskiej części Rosji. Mówimy o zesłańcach w Kazachstanie osobno, żeby pokazać specyfikę też tego miejsca, bo i inne roboty im się trafiały do wykonania. I mówimy też o dzieciach. I dzieciach, które trafiały nie zawsze z rodzicami. Niekiedy już w transportach ci rodzice umierali, bądź też ich nie było z dziećmi. Były sytuacje, że ewakuowano na przykład kolonie z Druskiennik i dzieci trafiły po prostu bez rodziców na wschód. Bardzo często ich los był niezwykle trudny z racji tego, że były wysyłane do sierocińców, do ochronek. Nawet jeśli miały rodziców na miejscu, to szkoła, która początkowo była im przypisana, była to szkoła sowiecka, więc chcemy i o tym powiedzieć. A także pokazać, jak ta szkoła się zmieniała wraz z wydarzeniami takimi jak Układ Sikorski-Majski, ewakuacja armii generała Andersa, czy też utworzenie Związku Patriotów Polskich, który miał potem swoją sieć placówek edukacyjnych w Związku Sowieckim. I taka ostatnia część pokazująca realia życia w Związku Sowieckim to część poświęcona łagrom. Właściwie najstraszniejszej emanacji tego sowieckiego systemu represji, więziennictwa. I widzimy tutaj wnętrze łagrowego baraku. Jeszcze jest w trakcie produkcji. Chcemy pokazać zarówno wygląd prycz, jak też i taką ogólną atmosferę panującą w takim miejscu. Będziemy tu mogli usłyszeć dźwięki właśnie typowe dla osób przebywających w takim łagrowym wnętrzu. I kończy się ta przestrzeń właśnie taką gablotą i pomieszczeniem poświęconym Układowi Sikorski-Majski, w którym widzimy swoisty paradoks, jaki wtedy zapanował. Po jednej stronie mamy fotografię łagiernika, który został wypuszczony na mocy tej amnestii. Trafił do armii Andersa. Marsa. Zamiast butów ma na nogach szmaty, jest ubrany w bardzo proste łachmany i w takim stanie trafił do wojska. Naprzeciwko widzimy ludzi w garniturach, w mundurach, którzy podpisują układ, który zapewnił uwolnienie ludzi takich jak ten. No i ten kontrast aż bije po oczach. Także widzimy tutaj, jak różne były te poziomy między ludźmi, którzy decydowali, a między ludźmi, których wojna w te tryby wprzęgnęła. Ostatnia sala, którą będziemy odwiedzać w tej merytorycznej części wystawy, będzie dotyczyła powrotów ze Związku Sowieckiego. Powrotów, które różnymi drogami przebiegały. Z armią generała Andersa, ale też z armią generała Berlinga. Ci, którzy nie zdążyli do Andersa, nie mieli za dużego wyboru. Jeśli chcieli wracać do ojczyzny, mogli albo w jakiś sposób działać właśnie w tym wojsku rządzonym przez komunistów, tak trzeba wprost powiedzieć, i inspirowanym przez nich, ale w którym służyło bardzo wielu też obywateli, którzy pewnie gdyby mieli możliwość, wstąpiliby do armii Andersa. Więc te dwa wojska, będziemy tutaj ich losy pokazywać, ale też będziemy pokazywać losy cywilów. I to taka najbardziej paradoksalna przestrzeń w naszym muzeum, pokazująca z jednej strony powroty cywilów po wojnie, repatriacje i te przesiedlenia, ale z drugiej strony pokazujemy trwającą w tym samym czasie akcję dalszych deportacji. I to jest ten paradoks, że jedni wracali do Polski, drudzy byli wywożeni. Trafiła się też spora grupa ludzi, którzy dwukrotnie trafili w tryby tej machiny sowieckiej. Byli deportowani i w 40 roku i potem po powrocie z armii Andersa trafili na ziemię dzisiejszej Białorusi, Ukrainy i jeszcze raz ich deportowano za to, że próbowali wrócić na swoje rodziny. Tereny. I ostatnia sala, ostatnia część ekspozycji będzie takim podsumowaniem. Już nie chcemy tutaj aż tak bardzo merytorycznie się poruszać, a raczej chcemy dać miejsce widzom na refleksję. Więc będziemy tutaj pokazywać jakby to w perspektywie pamięci i w perspektywie trwania tej pamięci do dzisiaj. Więc taki będzie finał samej wystawy. Będzie jeszcze jedno pomieszczenie, które zwiedzający będą mogli odwiedzić. Będzie to Memoriał Katyński. Tam można będzie zobaczyć na tą chwilę znaną listę katyńską wraz z ofiarami także całej zbrodni, a więc nie tylko z Katynia, ale i z Miedno, jest Charkowa. I jest też w Memoriale Katyńskim kilka pustych tablic reprezentujących tą tak zwaną listę białoruską, a więc te nieznane ofiary zbrodni. I chcemy przez ten memoriał podkreślić bardzo silny związek zbrodni katyńskiej i deportacji, bo trzeba pamiętać, że w drugiej kwietniowej deportacji właśnie rodziny katyńskie w dużej mierze zostały wywiezione.
Kiedy otwarcie muzeum?
Koniec prac przewidujemy już wkrótce. To są ostatnie miesiące tak naprawdę tych prac. Niemniej jednak po nich będą testy, będą próby, rozruchy tak zwane. I otwarcie muzeum przewidziane jest na przyszły rok. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, chcielibyśmy to zrobić w rocznicę agresji sowieckiej 17 września.
W 2021 roku.
Zgadza się.
Dziękuję bardzo. Dzisiaj odbyliśmy Marsz Sybiru po Muzeum Pamięci Sybiru, które powstaje w Białymstoku. Oprowadzał nas dr Piotr Popławski. Jak słyszeliśmy, otwarcie muzeum za rok. Mamy nadzieję, że żadna pandemia już tego nie zmieni i te terminy zostaną dotrzymane. I wtedy tę opowieść porównamy z rzeczywistością, którą zastaniemy po otwarciu tego muzeum 17 września 2021 roku. A dzisiaj oprowadzał Państwa również po Muzeum Pamięci i Sybiru Lech Pilarski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.